Mówimy tutaj cały czas o Wielkopolskim Towarzystwie Genealogicznym, o tych relacjach, które Państwo macie. Panie tutaj pokazujecie, jak to wygląda. Myślę, że między innymi członkami Towarzystwa też takie więzi, taka potrzeba tej współpracy jest. A jak to wygląda na tym forum ogólnopolskim? Czy też macie Państwo takie kontakty, które gdzieś tam się zadzierzgnęły i teraz też Państwo wiecie, że można o każdej porze dnia do północy się odezwać?
To chyba najwięcej może powiedzieć Asia, bo to masz największe doświadczenie. Ja nie mam takich wielkich przyjaźni z innych regionów, oprócz kontaktów takich z osobami, które prosiły mnie o pomoc, którym pomogłam i od tego momentu się z nimi, no może nie przyjaźnie, koleguję i utrzymujemy kontakt, ale oni nie są członkami żadnych towarzystw. Oni po prostu przez forum szukali pomocy. A Asia chyba ma przyjaźnie.
No mam znajomych. Może nie jakoś tak specjalnie dużo, bo to też czas dokonał takiej naturalnej selekcji, ale mam kilku takich wybranych swoich znajomych, gdzie wiem, spokojnie mogę dzwonić też do północy, mogę pisać, oni mogą też do mnie dzwonić. Tak mamy ustalone i to właśnie zostało przez tyle lat z tamtego pierwszego takiego forum ogólnopolskiego, bo to właściwie było takie pierwsze forum, gdzie ujawniliśmy swoje twarze, czyli przy nikach pojawiły się zdjęcia, mogliśmy sobie spojrzeć w oczy. Potem były spotkania w Warszawie, a dopiero potem to się tak wszystko potoczyło, że no, powstały te takie regionalne towarzystwa genealogiczne. Oczywiście tam do Warszawy jeszcze jeździmy, co prawda rzadziej, bo to i czas nie pozwala. Zaangażowanie w różne projekty, ale te przyjaźnie czy te znajomości są bardzo ważne, bo takie spotkania mamy też raz do roku. Wielkopolskie tutaj Towarzystwo Genealogiczne organizuje takie spotkania jubileuszowe, czyli jest to kolejna rocznica powstania naszego towarzystwa i zapraszamy przedstawicieli czy członków wszystkich towarzystw regionalnych do Poznania albo do Gniezna. W jednym roku odbywają się spotkania w Poznaniu, w następnym w Gnieźnie. Mamy wtedy też cykl różnych wykładów. Zapraszamy czy ludzi nauki, czy pracowników muzeów.
Pasjonatów
też. Regionalistów do tego, żeby nam coś opowiedzieli. Podzielili się z nami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. I to jest taka okazja, że przyjeżdżają wtedy ludzie z całej Polski, często też ci, którzy mieszkają za granicą, tak sobie próbują ten czas ustalić, ponieważ to nasze spotkanie jubileuszowe przypada w okolicy 1 listopada. Tak więc tak sobie to ustawiają, żeby przyjechać i na groby, i również, żeby móc się spotkać z nami. Zresztą 1 listopada to jest taki dobry właśnie czas, żeby o tych swoich przodkach przypomnieć sobie i zainteresować się tą historią rodziny.
Ale ta historia rodziny to nie tylko jest poszukiwanie informacji o przodkach i nie tylko odnajdywanie na przykład miejsc ich pochówku, ale to jest także odkrywanie żyjących członków rodziny. No i to są pewnie też takie ciekawe historie, bo tutaj cały czas mówimy o towarzystwie genealogicznym, czyli tworzycie Państwo na pewno taką rodzinę zakręconych na punkcie genealogii, no ale teraz poprzez to swoje zakręcenie na punkcie genealogii odnajdujecie Państwo kuzynów, kuzynki. No i co? I tak po prostu przyjmujemy do wiadomości, że oni są?
Nie. Ja osobiście jak rozpoczynałam poszukiwania, to ja właściwie na początku szukałam tych współczesnych mi. Mniej szukałam przodków i grzebałam po księgach metrykalnych, a bardziej skupiłam się na odszukaniu tych współczesnych. Oczywiście różnymi, przeróżnymi metodami, telefonami, listami, mailami. Wówczas powstała nasza klasa. Zaczęła być modna, byłam chyba jedną z pierwszych użytkowników i to było świetne narzędzie do takiego, w cudzysłowie, powiedzmy, zaczepiania ludzi o moim nazwisku i pytania się, skąd jesteś. Tak poznałam bardzo wiele osób, a nawet pamiętam taki jeden przypadek, kiedy 7-letnie dziecko, dziewczynka, zrobiła mi test na znajomość mojej rodziny, ponieważ ją zaczepiłam, nosiła moje nazwisko, no i chciałam kontakt, nie wiem, z babcią, mamą. Nie, najpierw musiałam jej odpisać w kilku mailach, kto jest moim dziadkiem, dlaczego myślę, że ona jest z mojej rodziny, opisać jej dziadka. Te dane miałam, chodziło mi o rozszerzenie wiedzy. Test zdałam pozytywnie i odpisała mi na maila babcia. Także nigdy nie pojechałam do tej rodziny, ale z tą dziewczynką, która już jest teraz znacznie starsza, do dzisiaj utrzymuję kontakt mailowy. I kiedy udało mi się kogoś znaleźć właśnie z rodziny współczesnej, to jeździłam. I muszę powiedzieć, że chyba objechałam całą zachodnią tutaj na zachód od Poznania, większość miejscowości, w których moja rodzina mieszkała. I okazało się, że to są przesympatyczni ludzie, otwarci. Opowiadali mi rodziny, użyczali mi swoich zdjęć, dopisywali do drzewa. Bardzo się cieszyli, kiedy ja im zawiozłam już takie wyrysowane drzewo. Teraz upłynęło, ja wiem, może 6-7 lat. Do dzisiaj się wizytujemy i spotykamy i cały czas mamy kontakt. Ja myślę, że przez genealogię poznałam około 60 osób, tak osobiście, poza telefonami i e-mailami.
Czy pan też może pochwalić się rozszerzeniem rodzinnych kontaktów?
Tak, z całą pewnością. To chyba każdy, kto poszukuje swoich przodków, w końcu natrafi na żyjących krewnych. Ja mogę pochwalić się odnalezieniem jednej kuzynki mojej prababci, o której już wcześniej wspomniałem. Historia ta wyglądała tak, że mama mojej prababci pochodziła z wielodzietnej rodziny, bo było ich 16. I ta rodzina po prostu po całej Polsce się rozjechała i jak zaczynałem swoją przygodę genealogiczną, to stwierdziłem, że chcę ich wszystkich odnaleźć. Oczywiście do tej pory ich szukam i sądzę, że jeszcze dość długo będę ich szukał, ale właśnie 3 lata temu udało mi się nawiązać kontakt z jedną kuzynką mojej prababci, z którą rodzina nie miała kontaktu od ponad 50 lat, która mieszka w Kudowiec-Zdrój, którą serdecznie pozdrawiam. I udało mi się razem z siostrą pojechać do niej, spędzić świetny czas w jej towarzystwie. Mnóstwo nowych informacji, nowych historii, piękne zdjęcia. Więc opłaca się szukać, naprawdę opłaca się szukać przodków.
A czy jest też tak, kiedy poznajemy tych naszych członków rodziny, że nagle się w tych twarzach dostrzega podobieństwo właśnie rodzinne, w gestach, w sposobie mówienia i nagle to przekładamy na naszą, tą najbliższą rodzinę. Też takie macie państwo doświadczenia?
Tak. U mnie w rodzinie mężczyźni, kilku mężczyzn jest do siebie podobnych. I miałam kiedyś takie no, sympatyczne zdarzenie. Pojechałam z koleżanką na wakacje na tydzień do mojego kuzyna, którego nie znała w żaden sposób, bo pierwszy raz miała go widzieć na oczy. I gdy kuzyn przebiegał tam po placu, to ona mówi, patrz, jak twój brat. I jeżeli bym na jednym z ostatnich spotkań takich rodzinnych, 4 kuzynów stanęło koło siebie, nie wyprom się, że wszyscy są z Guciów. Są po prostu do siebie podobni. Także jest coś. I na zdjęciach to też się widzi. Na starych zdjęciach rozróżniam rysy twarzy właśnie 2 rodzin. Właśnie Guciów i Płotków są charakterystyczni, zwłaszcza Płotkowiakowie. Także to widać.
U mnie to mam takie dwie ciotki, starsze już damy, które oczywiście no, z racji swojego wieku wielu członków mojej rodziny znały i pamiętają nadal do dzisiaj. Więc kilka razy tak było, jak się z nimi spotkałam na takie opowieści rodzinne, to zwłaszcza jedna. Tak bardzo lubiłam z nią rozmawiać, bo bardzo dużo szczegółów takich mi o moim dziadku opowiadała, których już nie dowiedziałabym się od nikogo. I często tak właśnie stała nade mną i mówiła, no przecież Jezus kochany, no ty wyglądasz zupełnie jak Fredo. Innym razem, jak kiedyś przyjechałam do niej, była zima, to tak przyszłam do niej i ona tak otworzyła mi drzwi, mieszka w takiej pięknej kamienicy. I ten, tak spojrzała na mnie, ten snop światła padał, wychodziłam z takiej starej windy i ona mówi, Boże, ty wyglądasz zupełnie jak ciotka Ula, a to była siostra mojego dziadka. Także tak mi się zrobiło przyjemnie, bo to nie ma nic takiego przyjemniejszego niż mieć to poczucie, że nie tylko te więzy krwi nas łączą i to, że gdzieś tam jesteśmy na tym drzewie wspólnie usadowieni, ale też to podobieństwo. Mamy takie poczucie faktycznie przynależności do tej rodziny. Coś mam w sobie z tych lubierskich, co widać gołym okiem i to jest takie, przynajmniej dla mnie to jest ważne.
Dobrze, my tu mówimy o wyglądzie, ale też jest coś takiego jak cechy charakteru, przywary, są takie czasem opowieści, tak, o jakiejś rodzinie się mówi, że tutaj porywcze albo tak, czy członkowie tej rodziny, no jacyś tam byli, takie nieraz zapiski można znaleźć. Jak to jest z tą sferą właśnie, tą, której nie widać, ale która gdzieś tam może w opowieściach rodzinnych się pojawia?
To chyba niektórzy, znaczy nie wszyscy chcą na ten temat rozmawiać, bo takie cechy właśnie jak jakaś tam porywczość, to tam gdzieś może być źle odebrane, zwłaszcza przez tych żyjących członków rodziny. Dla mnie takie znaczenie ma duże poczucie humoru, która gdzieś tam jest po stronie rodziny mojego ojca. I taki, bym powiedziała, dobry właśnie dowcip, taka dobra ironia, taki dystans do świata i umiejętność śmiania się z samego siebie. Gdzieś to też odziedziczyłam, myślę, nie wiem w jakim stopniu, bo nie jest to trudne ocenić, ale jak najbardziej, no w końcu ta krew jest zawsze gęstsza niż woda, także to musi gdzieś tam przejść.
A czy jest to też takie troszkę wyzwanie, że jak się poznaje historię swojej rodziny, jak się odkrywa tych nowych kuzynów, nowych wujków, nowe ciocie, to człowiek mi, kurczę, jak ja jestem z takiej fajnej rodziny, to to jest też dla mnie jakieś takie zadanie, że to nie tylko jest to, że my się tam grzebiemy chętnie w historii, ale że też to coś daje na przyszłość.
Tak, z całą pewnością, bo właśnie poznawanie tych nowych krewnych pokazuje nam, przynajmniej w moim przypadku, trochę też, jaki sam jestem, bo te właśnie wszystkie cechy charakteru czy wygląd da się zazwyczaj odnaleźć. Nawet podczas zwykłej rozmowy czasem można stwierdzić, to właśnie moja babcia jest specjalistą w tym, kiedy przyjechała do nas jedna z jej kuzynek i przyjechała ze swoim wnukiem, który jest w moim wieku i zaczęliśmy coś między sobą po prostu rozmawiać i nagle słyszymy dialog naszych babci, które mówią, patrz, oni tak samo kiwają głową na przykład, albo te same ruchy rąk. Więc to dużo nas uczy też.
A jak od takiego spotkania nowo odkrytej rodziny do zjazdu rodzinnego? Czy jest taka potrzeba, czy to jest jakby naturalny krok, naturalna konsekwencja, że skoro już się poznało, no to teraz coś z tym można zrobić dalej, czy też nie?
To zależy od osób. Wielu z naszych kolegów zorganizowało takie zjazdy. Niektórzy nawet mieli około 200 osób na takim spotkaniu. Ja jeden raz z mamą zorganizowałam, ale to trudno było nazwać zjazdem rodzinnym, bo to było tylko, że tak powiem, potomkowie po jednym dziadku. Także bardzo ograniczona liczba była osób. Było nas 40. W tym najstarsza ciotka miała wówczas 80 chyba 9 lat. A najmłodsza dziecia, która przyjechała, była przy piersi. I ponieważ wszyscy mieszkamy właśnie prawie w tym samym miejscu, właśnie założeniem było to, żeby kuzynowie poznali się ze sobą. Ponieważ moja bratanica i bratanek mijali się ze swoimi kuzynami na ulicy, nie wiedząc, że to są ich krewni. I właśnie to było celem. I zostało spełnione. I było bardzo, bardzo byliśmy zdziwieni, że ktoś przyszedł, którego mijamy. A ja też nie wiedziałam, że to jest moja rodzina. Ale mówię, to było bardzo małe spotkanie rodzinne, to było raptem 40 osób. A u kolegów to wiem, że no 200 z całej Polski poprzyjeżdżali, że były robione właśnie publikacje na temat rodziny, było można je zakupić. Ja jeszcze takiego dużego nie zorganizowałam.
Ale jeszcze.
Jeszcze.
Od strony mojej mamy chcemy zrobić zjazd potomków mojego prapradziadka, a właściwie jego rodzeństwa także, bo ta rodzina, jak zaczęliśmy wszystkich zapraszać, to jednak jeden powiedział drugiemu, tak to zazwyczaj idzie. I właśnie teraz już wiemy, że będzie ponad 70 osób, a jeszcze do wszystkich nie dotarliśmy. I właśnie tydzień temu miałem dość ciekawą sytuację, bo rozmawiałem ze swoim znajomym z Kalisza, z którym właśnie coś tam się rozmawiamy, żeby się spotkać jakoś w październiku, bo ja akurat wtedy wyjeżdżam, żeby spotkać się przed, na co on do mnie mówi, wiesz, nie wiem, czy będę mógł, bo idę na spotkanie rodziny Górskich. Ja mówię, no to się spotkamy i tak, bo ja też tam będę.
No to są doskonałe takie historie. A może pan się podzielić takimi podpowiedziami i uwagami dotyczącymi organizacji zjazdu? Bo może wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto chciałby troszkę ruszyć swoją rodzinę i zebrać. To co, od czego zacząć?
zajmuje się nie organizacją, a właśnie poszukiwaniem tych wszystkich potomków. I ja jestem od tego, żeby ich zaprosić i zachęcić do udziału. Od kwestii organizacji niestety ja do tego się nie przykładam.
Ale to jest właśnie to, o co chodzi, tak? Że zorganizować zjazd, czyli zebrać tych ludzi. To
przede wszystkim.
Tak? I jak pan to szuka tych?
No staram się, jeśli już ich znam z imienia i nazwiska, staram się namierzyć ich po prostu albo drogą mailową, albo drogą telefoniczną. Najlepiej oczywiście, jeśli znam ich adres i wtedy ich odwiedzić, ale to zawsze uprzedzam także telefonicznie. Kiedy uda nam się spotkać, bo zazwyczaj dochodzi do spotkania, wtedy mówię, że jesteśmy taką i taką rodziną. Wymieniamy się jakimiś zdjęciami, informacjami. Wtedy właśnie też mówię, że chcemy zrobić spotkanie, które planowo odbędzie się w październiku bądź w listopadzie. I czy chcieliby wziąć udział? Informuję o tym, kto już jest chętny, kto będzie na 100%. I po prostu wtedy oni też wyrażają swoją opinię na ten temat.
No jak to teraz jest? Człowiek odkrywa tę swoją rodzinę, organizuje zjazd bądź nie, ale już na pewno kartki świąteczne są słane, prawda? To już nie ma, chyba że mailowe.
Oj, teraz giną kartki świąteczne, tak. Teraz są SMS-y albo maile.
Ale ta lista się wydłuża, tak? O członków rodziny, tak? Tych, do których trzeba wysłać.
Tak, tak, ponieważ ja dostaję dużo życzeń świątecznych, w związku z tym również odsyłam. I odsyłam do wszystkich, których w jakiś tam sposób odnalazłam.
A czy spotykacie się Państwo z taką sytuacją, że ktoś Wam zazdrości, że macie tylu kuzynów i kuzynek?
Nie.
Może nie zazdrości, ale bardziej się dziwią, że jest ich aż tylu, bo każdy jednak utrzymuje kontakt z najbliższą rodziną, no a my z racji naszej pasji utrzymujemy kontakt z kuzynkami czy z kuzynami w trzecim, czwartym pokoleniu i dla nas to są osoby tak bliskie, że traktujemy ich właśnie jak ta najbliższa rodzina. I po prostu ludzie, znajomi, dziwią się, że to kolejna kuzynka, kolejny kuzyn, ile ty ich masz po prostu.